Chwała Bogu, bracia i siostry. Pierwsze co, to chciałabym zaznaczyć, że będę mówić o tym, że jest wszystko, że nie jest wszystko tak naprawdę dobrze. W każdym życiu z nas, w każdego człowieka życiu jest po prostu pewna droga, którą musimy pokonać i każdy zmaga się z czymś. Chciałabym tutaj oddać Panu Bogu chwałę za to, co do tej pory uczynił i podziękować Mu z wiarą za to, co nadal będzie czynił w moim życiu i życiu mojej rodziny. Wiecie, z łaski mogę tutaj stać i mówić, świadczyć o tym, jak Jego wierność jest bliska nam wszystkim i jak naprawdę Bóg potrafi odpowiadać na modlitwę, to co brat Marek mówił, to co pastor mówił, jak bardzo ważna jest modlitwa w naszym życiu i modlitwa indywidualna, modlitwa wspólna braci i sióstr. Chciałabym teraz krótko się najpierw pomodlić. Panie Boże drogi, użyj moich ust, Panie, jako Twego naczynia, abym mogła oddać w tym wszystkim Tobie chwałę za to, co uczyniłeś do tej pory w moim życiu. Na Twoją chwałę bądź wywyższony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałam rozpocząć taką myślą, która kiedyś mnie bardzo dotknęła. Pewien ewangelista powiedział coś takiego, że jeżeli chcemy ciągle się o coś wywracać i ciągle o coś uderzać, to wszystko, co trzeba robić, to chodzić w ciemności. Ale światło zapala się po to, ażeby ominąć to, w co człowiek mógłby uderzyć. Po to właśnie jest światło. I tym światłem jest Słowo Boże, które mówi: Słowo Twe jest pochodnią moim nogom. I tym chciałabym rozpocząć. W ostatnim czasie, w przeciągu kilku lat, wiele ciężkich doświadczeń przyszło na mnie i na mój dom. Wychowywałam się w Polsce, gdzie alkohol był wszędzie i wiele widziałam krzywd, które on wyrządził. Przed nawróceniem patrzyłam na używki jako na coś, co po prostu jest i nie widziałam nadziei na to, że ludzie mogą bez nich żyć. A po nawróceniu miałam już inne na to spojrzenie i wiedziałam, że Bóg daje człowiekowi nadzieję, że daje nowe życie i ono może być całkiem inne. I tego pragnęłam dla mnie i mojej w przyszłości rodziny. Z Adamem, z moim mężem, znaliśmy się jeszcze w świecie i najpierw ja się na nowo narodziłam, a potem on. Przed nawróceniem mój mąż korzystał z alkoholu. Wiadomo, przebywało się w różnych towarzystwach, będąc młodym i no, w takim okresie i w takim kraju po prostu, gdzie to było na porządku dziennym. A po nawróceniu to się zmieniło. Mój mąż przestał używać alkoholu i zaczęliśmy po prostu trwać w Słowie Bożym, być zachęcani tym, czego się uczyliśmy. I chcieliśmy stworzyć lepszą rodzinę niż po prostu wkoło widzieliśmy to, co byśmy nie chcieli powtórzyć w naszym domu. Jednak on jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy, że przed przyjściem do Pana już był uzależniony od alkoholu, tak jak w swoim świadectwie wspominał. Dlatego czasami się poczęstował, czasami mówił, że to jest dla smaku. Ja wiedziałam już na podstawie innych świadectw, że jeśli ktoś miał kiedyś problemy z alkoholem i jest na niego podatny, to nie powinien brać go do ust. I coraz bardziej byłam o tym przekonana, że po prostu dla własnego dobra taki człowiek nie, no, najlepiej, żeby już nie używał alkoholu, żeby nawet nie częstował się nim. Bo wiecie, szatan jest sprytny i potrafi to w bardzo zły sposób użyć. Jest ojcem kłamstwa i wiadomo, wtedy na swój sposób może to użyć. Tak więc kilka lat temu po troszkę, a potem trochę więcej i coraz częściej mój mąż sięgał po alkohol. I czasami wtedy chciałam uwierzyć, że to nic takiego poważnego, że może to minie, bo wiedziałam, że Adam nie chce zrezygnować na całe życie z alkoholu, co mi wiele razy mówił. Ale coraz to bardziej i bardziej uświadamiałam sobie, że on jest po prostu alkoholikiem. Osobą, która jest podatna na alkohol i jest od niego uzależniona. Mimo, że się tłumaczy, że to tylko dla smaku, dla towarzystwa, dla poczęstowania się. Przez pewien okres było mi ciężko wszystko to ogarnąć, co się działo. Nie wiedziałam, co robić, żeby mu pomóc i żeby najpierw on zrozumiał, że ma problem, bo dopóki tak się nie stanie, to nikt nie jest w stanie takiej osobie pomóc. Więc pozostawała mi właśnie modlitwa. Pozostawało mi to, żeby trwać w Bogu, mimo tego, co widziałam. Ale było coraz gorzej. Nie wiedząc, co dalej robić, postanowiłam się z tym podzielić z pastorem i z jednym małżeństwem, Piotrem i Asią. Nie dawałam już rady. Adam nie pracował regularnie, ale pił w kratkę i pracował w kratkę. Mówiłam mu, że ten problem trzeba jakoś nazwać, że to jest alkoholizm, ale on nie chciał tego słuchać. W końcu, kiedy pastor i Piotr wiedzieli już o problemie, rozmawiali z nim, uświadomili mu, że to jest alkoholizm naprawdę i Adam niby słuchał, ale nie chciał tego nadal przyjmować. I tłumaczył często, że on sobie chce poradzić i na tym się kończyło, a ja nie umiałam sobie sama z tym tak samo radzić, bo żeby coś zmienić, trzeba najpierw zdecydować się podjąć jakieś działania, więc to stało w miejscu i było coraz gorzej. W tym ciężkim okresie podzieliłam się z tym problemem z kilkoma jeszcze osobami i poprosiłam o modlitwy. I coraz bardziej wykończona tą całą sytuacją, wołałam często do Boga, wierząc, że mówiłam do Niego, wiem, że Ty mnie nie zostawisz. Cokolwiek się będzie działo, miałam takie coś w sercu zawsze. Mam to do dzisiaj dzięki Bogu i wiem, że to jest od Niego. Że Bóg nas nigdy nie zostawi, wiecie. Cokolwiek przeżywacie. Cokolwiek by to nie było. Bóg jest zawsze z wami. Ale w tym czasie, wiedząc, że Bóg mnie nie zostawi, że ma odpowiedź, że ma dobre myśli o mnie, o mojej rodzinie, dobre plany, nie wiedziałam, co robić i nadal wołałam do Boga, ale pomóż mi, co ja mam dalej robić. Próbowałam mojego męża przekonywać, ale nie działało. Próbowałam po niego jeździć, kiedy był pod wpływem alkoholu w pracy, ale nie działało. Próbowałam go zachęcać do czytania na nowo słowa, nie działało. Próbowałam, żebyśmy razem czytali, wychodzili do modlitwy. Wychodziliśmy, ale to jednak stało dalej w miejscu. I tak dalej, i tak dalej. Jak to ktoś kiedyś powiedział do mnie, przepraszam, ty cały czas go chronisz, ponosisz jego konsekwencje i musisz mu pozwolić spaść na dno. Ale ja jeszcze tego nie rozumiałam tak naprawdę dobrze. Nie wiedziałam, co to znaczy, pozwolić komuś spaść na dno. Więc zaczęłam o tym czytać. Pewna kochana siostra Madzia wysyłała mi książkę o alkoholizmie przez e-maile. Czytałam ją, studiowałam, starałam się o tym uczyć się. Następnie rozmawiałam o tym problemie z osobami, które wiele przeżyły właśnie z alkoholikami. Siostra Maryjka i brat Staszek dali mi wiele rad, wiadomości o tym, jak to działa. Piotr i Asia mówili mi różne informacje. Czytałam na internecie. Tymi wszystkimi drogami Bóg mnie prowadził do tego, żebym się nauczyła, że to jest naprawdę straszna choroba, że to nie jest coś takiego przejściowego jak katar, tylko że to jest choroba, żebym się nauczyła tego, że i przyjęła to jako po prostu chorobę, która dotyka osoby pijącej, jak również osób żyjących najbliżej, czyli mniej dzieci. Pan uczył mnie krok po kroku, abym przyjęła tą ciężką sytuację jako część mojego życia, wiecie? Jako, żebym to zaakceptowała i dopiero wtedy walczyła, żebym zaakceptowała, że to jest częścią mojego życia, żebym nie próbowała się bronić, ale uczyła się to zrozumieć. I wtedy Bóg będzie mnie prowadził, będzie szedł przede mną. I to było mi bardzo potrzebne, nieustająca modlitwa. Moja indywidualna, sam na sam z Bogiem oraz wsparcie wielu tak bliskich osób. Od pastora i pastorowej, przez braci i siostry, którzy byli w tą sprawę wtajemniczeni. Wiecie, nawet moje dzieci, kiedy modliły się na głos przy jedzeniu, albo przed spaniem, albo jadąc samochodem. Cieszyło mnie, kiedy usłyszałam nieraz, że cichnie ich głos, ale później zauważyłam, że one o nas się modlą, że one modlą się o nas, no, nasz dom, modlą się o tatusia. A się zachęcało mnie do tego, abyśmy się spotykały raz w tygodniu i pościły w tym dniu, w tej konkretnej naszej sprawie. Uleczenia mojego męża, mnie, całego mojego domu. Nie zawsze nam to się udawało, żeby się spotkać, ale podejmowałyśmy się postu i albo się spotykałyśmy, albo dzwoniłyśmy do siebie i się modliłyśmy przez telefon, nieraz długimi godzinami. Rozmawiałyśmy. Bracia, którzy wiedzieli o tym problemie, dzwonili do mojego męża, rozmawiali z nim, wspierali go. Ale on nadal nie chciał zmieniać swojego nastawienia. On wtedy czuł się w tym wszystkim sam, bo odbierał to, że wszyscy są przeciwko niemu w tamtym czasie. A ja to całkiem byłam dla niego wrogiem. Lecz mimo to było tak wielu, którzy naprawdę byli blisko nas, pomagali przejść to poprzez modlitwy, które dawały naprawdę tak wiele siły i walczyli razem właśnie ze mną o uwolnienie z tej sytuacji. Czasami tak jest, że człowiek jest uwolniony z używek, z nałogu tak po prostu, od razu, a czasami... I tego właśnie chciał mój mąż, żeby tak to nagle się stało. Ale czasami jest to etap dla wielu ludzi i to także jest droga Boża, przez którą nie jeden człowiek musi przejść. I nie jedna osoba bliska, rodzina i osoby pobliskie. Wiecie, Bóg w tym czasie kształtował we mnie mój charakter. Wiem, że ten czas, ten okres jest potrzebny po to, żeby na nowo nas uniżyć, żeby nas kształtować i kiedyś może wykorzystać to, tą całą sytuację. Może komuś, może kiedyś komuś będzie potrzebna nasza... Komuś będzie potrzebna pomoc przez nas udzielana. I coraz bardziej wiedziałam, że ostatnim krokiem do uleczenia może być grupa AA. Ale Adam rękoma i nogami się bronił i mówił, że on sobie poradzi po swojemu. No i tak radził, że było coraz gorzej. Na ile mogłam, na tyle dowiadywałam się o alkoholizmie i współuzależnionych. Modliłam się i nadal ufałam Bogu, że jednak w tym wszystkim znajdę u Jego boku pokój i siłę, chociaż nie było naprawdę łatwo. O problemie alkoholu Adam powiedział pewnemu bratu z Hamilton i pewnego razu, kiedy odwiedziliśmy ich zbór. Później się jeszcze podzielił z innym bratem, ich żony o tym wiedziały potem i modlili się z nami, spotykali pastor Żuliński z żoną także, wiedzieli już o tym problemie. Jedna właśnie siostra z Hamilton, Renia, wysyłała mi dużo, dużo takich SMS-ów przez telefon, przez e-mail, słowa pocieszenia na podstawie Słowa Bożego, obietnice, żebym się po prostu trzymała tego. Jedna z takich, z takiego słowa bardzo utknęła w moim sercu i bardzo mnie dotknęła. I ona tak naprawdę trzymała mnie przy tym, w tym wszystkim najbardziej. To jest w Izajasza 57, werset 15-19. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty, króluje na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych, bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałyby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on odstępca poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go. Poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan. Ja go uleczę. Chwała Bogu za to słowo. I jeszcze przeczytałam tak właśnie z takich przesyłanych na e-mail wiadomości od Dawida Wilkersona. Listy czytałam nieraz i przeczytałam takie skierowane, wiedziałam, że to jest do mnie skierowane od Boga słowo. Pan za nas walczyć będzie, a ty milcz. I to był wtedy czas, kiedy naprawdę starałam się coraz mniej mówić, mniej opowiadać o mojej sytuacji, a więcej modlić i prosić o modlitwę, więcej się wyciszać przed Panem. Zamykałam się w domu, kiedy dzieci były w szkole i włączałam uwielbienie, gdzie słowa pieśni to było Słowo Boże, gdzie można było w tych pieśniach znaleźć obietnice i one mnie bardzo, bardzo, czy to w angielskim języku, czy w polskim, bardzo mnie dodawały mi siły, bo wiecie, Słowo Boże ma moc. I w tym wszystkim pośrodku oczywiście były małe dzieci, które już wiele widziały i słyszały w naszym domu w tym okresie. Przez cały ten czas najbardziej bolało mnie serce, że one w swoim dziecięcym świecie przeżywają to na swój sposób. Już wcześniej z nimi rozmawiałam, mówiąc, że tatuś jest chory. I tłumaczyłam im, chociaż trochę tak jak mogłam, na ich dziecięcy sposób, bo dowiedziałam się, że muszę z nimi o tym rozmawiać, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały po swojemu, tak na ich właśnie sposób, żeby wiedziały, co się dzieje. I one wtedy były spokojniejsze. Ktoś mi powiedział, żebym wytłumaczyła im, żeby miały tego świadomość, że kiedy się modlą o tatusia, o nasz dom, o mnie i kiedy na przykład nie dzieje się dobrze, a się modliły, że to nie jest ich wina, żeby one wiedziały, że kiedy się modlą, że to po prostu jest w Bożych rękach. I mówiłam im, czy będziecie się modliły, czy nie. Wiem, że nas kochacie, że kochacie tatusia, ale to, co się dzieje, to jest pewien okres, który musimy przejść. Po prostu tatuś się pogubił i wróci kiedyś do Pana i będzie lepiej. I to na pewno nie jest wasza wina, żebyście o tym wiedziały. I nieraz posłuchały rozmowę, że tato wypił i nie wraca do domu, albo że miał wypadek w nietrzeźwym stanie, albo że gdzieś nie pojadą, bo tata miał ich zawieźć, ale nie może, bo jego nie ma. Pewnego razu byłam razem z Abisią w pokoju. Gloria gdzieś się bawiła albo spała. I w tym czasie mój mąż był właśnie poza domem pijany, w stanie nietrzeźwym. I powiedziałam wtedy Abisi, wiesz, ten okres, który teraz trwa, ciężki okres w naszej rodzinie, on trwa od jakiegoś czasu, od pewnych paru lat. I patrząc do tyłu było lepiej. Przypominała mi, że naprawdę było lepiej kiedyś. Może nie pamiętasz tego. Bo to już był taki dłuższy okres. Więc tak patrząc jakby w świecie dziecka, przypominałam jej, że kiedyś było lepiej, ale zaznaczałam, że naprawdę będzie znowu tak lepiej. Że będzie, zobaczysz, Bóg nas przez to przeprowadzi. Bóg nas nigdy nie zostawi. Pamiętaj o tym, że Bóg nas nigdy nie zostawi. Obydwojgą córeczkom moim, naszym mówiłam, że Bóg nas nigdy nie zostawi. Pamiętajcie o tym. Bóg jest zawsze z człowiekiem. To człowiek się oddala, ale Bóg jest wierny. Bóg jest kochany. Bóg jest miłujący i On czeka z wyciągniętymi ramionami, z wyciągniętymi dłońmi, żebyśmy do Niego przyszli. To my od Niego odchodzimy. I Bóg nas przez to przeprowadzi. Kiedyś będzie lepiej. I wtedy Abisia się popłakała, ja razem z nią. Wiecie, kiedy widzicie w oczach swojego dziecka albo smutek, albo nadzieję, to jest po prostu wasze serce może się rozrywać na pół, a ty nie możesz nic zrobić. Ale to był moment z tak wielu innych momentów, kiedy dziękowałam Bogu, że mam córeczki, że przez nie też mi daje dużo siły. Bo gdyby nie one, to być może gdyby nie one, to wiele razy miałam różne myśli, wiadomo od kogo. Przychodziły różne myśli na temat zakończenia swojego życia, ale wtedy Bóg był cały czas blisko i cały czas słyszałam w sercu, że dla dzieci muszę żyć i pomóc przecież mojemu mężowi, że to nie są Boże myśli, że Bóg ma dobre o nas myśli, że ma dobre plany dla nas. Zawsze im tłumaczyłam, że nigdy ich nie zostawię, że muszą o tym pamiętać, że mogą być spokojne. Były różne sytuacje przez alkohol. Nie było wypracowanych odpowiednia ilość dni na alkohol i papierosy, szły pieniądze i tak w kółko. Zastanawiałam się nieraz w domu z dziećmi, co dalej robić. Zostawałam z nimi w domu. Sama była noc. Adama jeszcze nie było widać. Bałam się, że może mu się coś stało strasznego. Bałam się, że go stracę lub że komuś on mógł zrobić krzywdę samochodem, że albo zginie, albo komuś zrobi krzywdę, że ktoś może zginąć przez niego. Tak bardzo się wtedy bałam. I tylko wtedy modlitwa działała i dopiero przychodził pokój i wiem, że wciąż było wielu, którzy się modlili o nas, którzy walczyli razem z nami w tym ciężkim dla nas okresie. W takim czasie od wiosny do lata tego roku zrozumiałam w końcu, że muszę pozwolić mojemu mężowi upaść. Maryjka opowiadała mi o swoich dwóch braciach i od niej i od innych dowiadywałam się, że każdy ma inne dno. Nie umiałam męża w tym wszystkim zostawić, chociaż musiałam się z tym liczyć, że być może kiedyś zostanę tylko z dziećmi, jeżeli się z nim nie polepszy. To było straszne, bo w wielu miejscach to słyszałam, że w końcu może dojść do jakiejś naprawdę tragedii. Ale Bóg coraz bardziej dawał przekonanie do mojego serca, że będziesz go kochać. Będziesz go kochać miłością racjonalną. I zdawałam sobie sprawę, że on przychodził do domu tak jak do hotelu. Zjeść, wykąpać się, wyspać się. A żyć trzeba było, dwójka dzieci była, jest. Prosiłam ja i inni, żeby on poszedł do AA, ale on nie chciał i było z nim coraz gorzej i gorzej. Przestałam prać jego ubrania, przestałam podawać mu ciepłe obiady. A kiedy chciał popsuć jakieś wyjście, to wychodziłam z dziećmi sama. Zrozumiałam, że muszę go pozostawić w jego wyborze, ponieważ mógł on jeszcze pójść do grupy AA, ale tego nie chciał. Do miejsca, gdzie po prostu spotykali się ludzie, którzy byli dokładnie z taką samą chorobą, którzy byli w takim samym problemie, jednocześnie z niego wyszli, którzy z dnia na dzień uczyli się, jak żyć, jak pokonywać tą trudność, która jest do pokonania. Ale mój mąż wciąż nie chciał z tego skorzystać i nie opuszczała mnie ta myśl, że Pan go uleczy. I ten głos, który mówił, wytrzymaj jeszcze troszeczkę. Miałam na sercu poprosić pastora i wszystkich tajemniczonych o łańcuch modlitwy. Pastor się zgodził od razu i każdego, kogo pytałam, z tych osób nie odmawiali. Był to pierwszy tydzień za nami postu i modlitwy. Oczami ludzkimi nie było widać zmian, było coraz gorzej. Ale wiedziałam, że to jest oszustwo szatana, że w duchowym świecie toczy się naprawdę walka. Kiedyś tego już się nauczyłam, że kiedy się modlimy, to nie możemy patrzeć na to, co się dzieje, ale nie ustawać w modlitwie. I po tym tygodniu postanowiłam jeszcze raz, żebyśmy podjęli się modlitwy i postu, więc następny tydzień była modlitwa i postu, łańcuch modlitwy i każda osoba tak samo nie odmawiała. I był taki czas, że postanowiłam, mając oba klucze, nie wpuszczać mojego męża do domu, bo traktował go jak hotel, a ja mu pomagałam, by w wygodach się upijał. Mówiłam, że musi albo w jedną, albo w drugą stronę, że potrzebuje on pomocy. Mówiły to także inne osoby. W tym czasie, jak z nieba pojawił się brat Jerzy, który jako kolejna osoba powiedział mi, że mój mąż musi spaść na dno, aby się od niego odbić. Bałam się nieraz, że tym dnem może być wypadek, więzienie, że może być jakaś tragedia, bo i takie rzeczy słyszałam. Modliłam się, aby Bóg był łaskawy i ufałam Mu, że we wszystkim tym, co się będzie działo, da mi siłę. Chociaż wyobraźnia działała i wiecie, w takich sytuacjach to najgorsze rzeczy przychodzą do głowy i z nimi trzeba walczyć. Przychodziły myśli, że muszę spodziewać się najgorszego i to było najstraszniejsze. A pośrodku były dzieci. Tak więc nie wpuszczałam go do domu przez kilka dni i każdy dzień był tak trudny dla mnie. Prosiłam te wszystkie osoby, które znały problem, aby modliły się o mnie, o to, aby miała w tym wszystkim Bożą mądrość i siłę, aby to przetrwać. Widzę, że Adam spał pod blokiem w samochodzie. Wiedziałam, że muszę mu pomóc. Że muszę mu pomóc niestety, ale upaść. Że jeśli nie zrobi kolejnego kroku, to znajdzie się kiedyś naprawdę na ulicy. Lub nawet w więzieniu. To były ciężkie dni również dla mnie. Nie umiałam spać. Widziałam w tym wszystkim zmartwione dzieci. Modliłam się i nieraz ze łzami w oczach byłam gotowa biec, aby mężowi przynieść jedzenie albo kozy. Ale wtedy słyszałam cichy głos. Wytrzymaj jeszcze troszeczkę. Na weekend go wpuściłam, ale były tylko same awantury, do których prowadził on. Od poniedziałku znowu go nie wpuszczałam i w środę wyjechałam, a właściwie uciekłam na obóz dziecięcy, żeby wywieźć dzieci, żeby trochę zapomniały o rzeczywistości. Edytka i Asia zachęcały mnie, żebyśmy przyjechali. W tym czasie Adam pierwszą noc jeszcze spał w samochodzie. Wtedy wysyłał mi wiadomości, że umiera. Że jego język jest czarny. Nawet zdjęcia mi przysyłał przez telefon. Ale też wtedy był pijany. Wiecie, chodziłam po lesie i płakałam. Zadzwoniłam do brata Jerzego spytać się, czy on naprawdę umiera. A brat uspokajał mnie, że będzie dobrze. I żebym się wyciszyła, bo dzieci mnie tam potrzebują. I że nawet tam będą widziały po prostu tą sytuację, która się we mnie dzieje, która po prostu mnie osłabia i dodawał mi siły. Bo on znał takie przypadki. Mimo wszystko po takich wiadomościach nie umiałam spać. Kolejnej nocy Adam poszedł do superintendenta i wziął zapasowe klucze, więc dostał się do domu. Dzwoniłam do niego i zachęcałam, żeby przyjechał dla dzieci, żeby to zrobił i przyjechał na obóz od piątku do niedzieli, więc przyjechał, zabrał się z Sebastianem, przyjechali razem. Wiecie, to jest tylko cząstka tych wszystkich lat, ale w końcu był taki dzień, kiedy Adam chciał częściej ze mną rozmawiać, wolał wtedy rozmawiać po pijanemu, ale ja nie odbierałam zwykle telefonów, nie czytałam SMS-ów. Powiedziałam, że chcę go prawdziwego, że chcę takim, jakim on jest, ale trzeźwego. Albo bynajmniej jeszcze nie pijącego w ciągu dnia. Bo to był właściwie taki okres, że on nie trzeźwiał. Tak więc najlepiej było dobrze rozmawiać z rana. Wiedziałam, że mój mąż też ma dosyć i mówił, że nie wie, jak to zrobić. Ja zawsze powtarzałam, Bóg daje ci jeszcze wyjście, z którego nie spróbowałeś skorzystać. Skąd możesz wiedzieć, że ono ci nie pomoże? Bo tak zawsze mówił, że to pewnie nie pomoże, że grupa AA nie pomoże. Brat Jerzy także go zachęcał do tego, aby przyszedł do tej grupy, ponieważ wiedział, że to miejsce nie bez powodu istnieje, że tak wielu osobom pomogło wyjść ze stanu picia. Nadszedł ten dzień i był to piątek. I po raz kolejny ja i brat Jerzy od pewnego okresu co piątek zachęcaliśmy go, mojego męża, żeby poszedł na tą grupę. I w jeden piątek powiedział... Zgodził się. Powiedział, że pójdę. Na początku to jest takie dziwne, bo kiedy się czeka na coś, to chce się danej rzeczy, ale jak długo się na to czeka, na początku nie umie się w to uwierzyć. Ale zostawiłam to i pomyślałam sobie, poczekam, może pójdzie. I wiecie, to był dzień, kiedy on naprawdę poszedł na tą grupę. Od tamtej pory mógł się uczyć, jak można sobie pomóc każdego dnia i w tym wszystkim Bóg go będzie wspierał. Po tych wielu latach, wielu przejściach pozostało jeszcze poukładać nasze małżeństwo, rodzicielstwo, te wszystkie drobne i mniej drobne rzeczy. Ale Pan ma dla każdego z nas wspaniały plan. Ma dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas. W tej sytuacji, w której jesteś, może to być sprawa zdrowia, sprawa małżeństwa, sprawa dzieci. Jakakolwiek sytuacja nie jest dla niego na tyle wielka, aby nie umieć nam pomóc. On jest wielkim Bogiem. I nawet kiedy przychodzą takie czarne chmury, ufajcie Bogu, że On jest z wami. Że mimo to, co widzicie, naprawdę On jest z wami i was bardzo kocha. Że was nigdy nie zostawi, że was odkupił. Nie na darmo was spotkał. Nie na darmo nas wszystkich wyrwał. Że On ma dobre myśli o nas. I pamiętajcie, modlitwa jest bardzo ważna. Spotykać się, mieć indywidualną modlitwę. W tych wszystkich sytuacjach ufam Panu, że Pan nas uleczy, tak jak to powiedział. Chciałabym jeszcze na koniec podzielić się z wami słowem, które w tym okresie też Także Pan przez niego do mnie mówił i do dzisiaj jest dla mnie wsparciem. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły, zbrojne razem. A oto leżą i już nie powstaną, zgaśli, spłonęli jak knot. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca, lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście, że jesteśmy jedną Bożą rodziną. Tym wszystkim, którzy trwali w modlitwie, tym wszystkim, którzy nas do dzisiaj wspieracie. Kocham was bardzo i dziękuję wam. Dziękuję mojemu mężowi, że w tym wszystkim wytrwał, że słuchając Bożego głosu poszedł za nim. Dziękuję moim kochanym dzieciom, że zawsze przy mnie są i w każdej sytuacji mogę na nich liczyć. Cieszę się z mojej rodziny, którą dał mi Bóg. Przechodzimy przez takie sytuacje, jakie przechodzimy. Może kiedyś to będzie użyte na chwałę Bożą jeszcze bardziej. Chcę w tym wszystkim Bogu chwałę oddać za to, co do tej pory uczynił. Chwała Bogu. Amen.